trakcie Święta Wielkanocy rozpoczynają się od takiej głębokiej refleksji nad tym, co zrobił Jezus, dlaczego to zrobił, ale prowadzą nas do bardzo radosnego odkrycia. I ten niedzielny poranek jest właśnie takim odbiciem już tego, co się wydarzyło 3 dni po śmierci. Jezus zmartwychwstał i żyje. A ja jednak chciałbym nas cofnąć te 3 dni wcześniej do tego piątkowego wieczoru, wieczoru refleksji. Chciałbym, byśmy cofnęli się teraz nawet te 2000 lat do tyłu i spróbowali odnaleźć tą atmosferę tego dnia w życiu Jezusa. Drodzy, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film, nazywał się Zielona Mila. Dużo ludzi go widziało. Tam główną rolę zagrał aktor, który zmarł w zeszłym roku po zawale serca. Nazywał się Michael Clark Duncan. Mówiono o nim, że nazywano go Mike'iem z wielkim sercem i na koniec swojego życia, kilka miesięcy przed śmiercią, wydarzyło się coś w jego życiu, co wielu określa całkowitą przemianą. W każdym razie nikomu nie zdążył o tym opowiedzieć i trwają do dzisiaj spekulacje, czy on się nawrócił do Boga, nie nawrócił, co tam się stało w jego życiu. Już się nie dowiemy, zobaczymy, czy go spotkamy w niebie, czy nie. W każdym razie on tam zagrał rolę Johna Coffey, niesłusznie skazanego, oczekującego na egzekucję. Ta rola dała temu człowiekowi światową sławę. Tą przysłowiową, zieloną milą tytułową był ten długi korytarz wyłożony takim zielonym linoleum, który prowadził do z każdego skazanego do miejsca egzekucji. Ono było kawałek na wyciągnięcie ręki. A jednak wszyscy skazani uważali, że ta zielona mila jest bardzo długa, trudna, no i kto nią idzie, traci życie. Nie było stamtąd innej drogi do wolności, jak tylko by pójść zieloną milą. Kto na nią wszedł, to tak jakby umarł. I w filmie pada takie zdanie. Każdy musi umrzeć. Wiem, że od tej reguły nie ma wyjątku, ale czasem, Boże mój, zielona mila jest taka długa. Jeśli czytaliśmy książkę, a nie tylko oglądaliśmy film, to odwołań do Boga, do życia chrześcijańskiego jest dużo więcej. Dzisiaj chcę mówić o mili, na której też czeka nas śmierć. Nie wiem, czy ona będzie zielona, raczej będzie trudna, ale wydaje się też taka długa. Wielu wydaje się ona taka męcząca. I jak wygląda życie, gdy nią idziemy? No, zobaczymy to dzisiaj czytając Boże Słowo. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, od 38 wersetu przeczytamy do 48 i później jeszcze 2 inne wersety. 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 38 werset. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostawi płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I jeszcze jeden tekst, Ewangelia Marka, 15 rozdział, 21 i 22 werset. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. i przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki. Drodzy, w czasach Nowego Testamentu obywatel rzymski miał wiele praw, dużo więcej niż jakikolwiek człowiek z innego podbitego przez Rzym narodu. Jednym z wielu nakazów prawa było poddanie się rozkazowi rzymskiego legionisty. Dotykając końcem włóczni człowieka, kogokolwiek zechciał, mógł zażądać od niego niemal każdej czynności określonej prawem. I dość często zdarzało się, że żołnierze zmuszali cywili, aby ci przez mile nieśli ich ekwipunek albo jakiś ciężki bagaż. Szymon Cyrenejczyk, mieszkaniec Cyreny, to obecnie tereny Libii, północnej Afryki, jest, wiecie, takim doskonałym tego przykładem. Prawdopodobnie znalazł się ten człowiek w Jerozolimie wraz z innymi pielgrzymami, którzy wędrowali na święto Paschy. I ci z dalekich stron, pochodzący z tak odległych miejsc, czasem przez lata zbierali środki, aby chociaż raz w życiu znaleźć się w Jerozolimie. Był to wielki zaszczyt i wielki przywilej, by uczestniczyć w takim święcie. 3 dni przed tym wydarzeniem znalazł się tam, jakby przypadkowo w tłumie ludzi, Szymon z Cyreny, ludzi, którzy obserwowali to wielkie wydarzenie ukrzyżowania. I wiecie, jak to dzisiaj mówimy, że znalazł się w złym miejscu, znalazł się w złej porze, no przypadek. Rzymscy legioniści, widząc, że skazany jest tak wycieńczony, tak zbity, że nie jest w stanie już dalej ponieść krzyża, postanowili znaleźć kogoś, kto pomoże donieść ten krzyż. I zmusili, czytamy, Szymona z Cyreny, aby był tragarzem krzyża Jezusa Chrystusa. Czy Szymon znalazł się tam przypadkowo? Marek podaje w swojej Ewangelii, że szedł z pola i przechodził mimo. Z pola, to znaczy spoza miasta, nie z miasta. Z zewnątrz. Kto wie, być może jeszcze w czasie tego pobytu dorabiał gdzieś w polu. Trudno powiedzieć, ale szedł z zewnątrz. I wiecie, a propos tej przypadkowości w naszym życiu. Biblia mówi, serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 9 werset, tak tam czytamy. No i to często, wiecie, wydaje nam się przypadkiem, co się dzieje w naszym życiu. Ale z Bożego punktu widzenia, każdy moment w naszym życiu to jest zaaranżowana sytuacja. To opatrzność Boża sprawuje kontrolę nad wydarzeniami w naszym życiu. Nad tymi, o które wspominamy bardzo chętnie i tymi, o których chcielibyśmy zapomnieć. Wiara, opatrzność to świadomość Bożej kontroli, Bożego udziału, Bożej obecności nad wszystkim, co dzieje się wokół nas. I to chroni nas, ta wiara w opatrzność Boga, chroni nas przed pesymizmem, depresją, utratą nadziei i pomaga odkrywać Boże plany. Pomaga zobaczyć Boże plany w sytuacjach, w których wydaje nam się, że to chyba już jest takie miejsce, w którym Bóg, do którego Bóg nie zagląda. Szymon planował przyjść do miasta i przejść obok. To nie był cel jego podróży. Chciał przejść obok żołnierzy i tego tłumu towarzyszącego drodze krzyżowej. Ale nie zdawał sobie sprawy, że to sam Bóg tak pokierował jego stopami. Że jest we właściwym miejscu i właściwym czasie. Nie tydzień wcześniej, nie dzień wcześniej, ani nie godzinę wcześniej, ani później. To on przyprowadził go właśnie w to miejsce. We właściwym momencie, aby spotkał się z Jezusem. W tamtym czasie Szymon nie zdawał sobie sprawy z tego, że to spotkanie zupełnie wywróci jego życie, że zmieni jego życie. Nie wiem, być może twoje przyjście tu dzisiaj było takie, że nie zdawałeś sobie sprawy, że cokolwiek to zmieni w twoim życiu. Ale każde wysłuchanie Ewangelii, każde spotkanie się z Jezusem jest mocnym wydarzeniem i nie jest to przypadkowe zdarzenie. Ale czy kiedykolwiek zostałeś zmuszony do czegoś? Kiedy jesteśmy do czegoś zmuszani, to niespecjalnie dobrze się czujemy. Jeśli coś wykonujemy, dlatego że nas zmuszono, to nie towarzyszą nam jakieś wspaniałe motywy. Ale chcemy zadowolić coś, kogoś. Szymon został zmuszony, aby ponieść krzyż. I greckie słowo, w Grece był napisany Nowy Testament pierwotnie, to słowo oznaczające zmusić kogoś do czegoś, to jest bardzo mocne określenie i było związane konkretnie z wojskiem. Oznacza to, że Szymonowi rozkazano, albo nawet zrekrutowano go i dosłownie żołnierze wywarli na niego tak duży nacisk, że nie miał wyjścia, nie był w stanie uniknąć tego. Musiał wziąć krzyż. I w tamtym czasie Szymon nie był uczniem Chrystusa. On nie miał nic wspólnego z Chrystusem. To był przykładny Żyd, który pielgrzymował na żydowskie święto Paschy. I prawdopodobnie chciał uniknąć za wszelką cenę tego, ale nie był w stanie. Zmuszono go, zwerbowano go, aby wziął na siebie ten ciężar, na swoje barki. Musiał wykonać jak na Żyda bardzo hańbiącą rzecz. Nieść krzyż skazanego człowieka. On przyszedł do Jerozolimy, by wziąć udział w wielkim wydarzeniu, radosnym wydarzeniu, upamiętniającym całą historię Izraela wydarzeniu, mówiącym o tym, że są wybranym ludem. A teraz musi robić coś tak poniżającego. Ale to wymuszenie zmieniło jego życie. Zobaczymy to później. Idąc tą drogą, musiał zobaczyć, wczujmy się w tę sytuację, musiał zobaczyć zmasakrowane ciało Jezusa. Musiał doświadczyć tego urągania pod adresem Jezusa. Niosąc krzyż, zapoznał się też z aktem oskarżenia. Kiedy kogoś przybijano do krzyża, przybijano również tabliczkę. Zazwyczaj pisano, ten jest bandytą, ten jest mądercą, ten jest buntownikiem, ten jest złodziejem. Ewangelia Mateusza, inne Ewangelie mówią, że na krzyżu Jezusa przybito tabliczkę z napisem, ten jest Jezus, król żydowski. W końcu położył krzyż, gdy dotarł na miejsce, usłyszał dźwięk wbijanej gwoździ, modlitwę Jezusa, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I pomyślmy, jak to musiał wstrząsnąć z Szymonem, co zobaczył, co usłyszał. Ewangelia Marka, od 33 wersetu, 15 rozdział. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Co się wykłada, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili o to Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 39 werset. Setnik, który stał naprzeciwko niego, widząc, że ten oddał ducha, rzekł, zaprawdę ten jest człowiekiem, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Drodzy, setnik, setki ludzi widział na krzyżu, towarzyszył tej drodze. To była jego robota. Oprócz wojny, walki, po prostu egzekucją zajmowała się władza, egzekucją wyroku. A jednak ta śmierć była inna niż wszystkie. Atmosfera krzyża była wyjątkowa. Jedni byli wstrząśnięci do głębi, inni wściekli, oczekując w końcu, kiedy Jezus umrze. To były takie chwile. John Newton, autor pieśni, wiecie jakiej, Cudowna Boża Łaska, napisał pieśń o Szymonie Cyrenejczyku. Nie wiem, czy jest ona w polskim języku, ale została przetłumaczona w wolnym tłumaczeniu. Ona pochodzi z XVIII wieku. Bo on chciał oddać atmosferę krzyża, atmosferę widzianą oczami Szymona z Cyreny. Posłuchajcie. Widziałem go na krzyżu w agonii, krwią pokryty. Zwrócił ku mnie oczy, tak pełne bólu, gdy blisko krzyża stałem. Do końca swoich tutaj dni nie zapomnę tego spojrzenia. Czułem się winien jego śmierci, choć słowa nie wyrzekł on. W sumieniu czułem ciężar win i w rozpacz wpadłem tam. Z powodu grzechów mych on przelał krew, to ja pomogłem go ukrzyżować. Lecz on ponownie spojrzał na mnie i zobaczyłem przebaczenie. Ta krew za ciebie jest przelana, umarłem, abyś ty mógł żyć. Czy rzeczywiście Szymon poszedł dalej niż musiał? Czy rzeczywiście widział to wszystko, doświadczył tego wszystkiego? Czy pozostał pod krzyżem, oglądając tą mękę Jezusa? Dłużej niż musiał. Spróbujemy teraz to odkryć. Ewangelia Marka dla bliższej identyfikacji Szymona mówi nam coś bardzo ważnego. Zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, albo inne przykłady mówią i Rufusa. Wszyscy bibliści zgodnie twierdzą, że synowie Szymona byli znani Kościołowi. Ewangelia Marka została napisana dla wierzących, aby mogli się nią posługiwać wśród niewierzących, szczególnie w środowiskach, gdzie byli Rzymianie. Jeżeli dany człowiek jest określony w Biblii imionami swych synów, znaczy to, że oni są bardziej znani od ich ojca. To jest zupełnie inne spojrzenie niż to typowo żydowskie. To zawsze w Biblii czytamy, że pada imię i on pochodzi z rodu tego albo ojca tego. Tu jest odwrotnie. Bo miało to pokazać i pomóc adresatom tej księgi w czymś szczególnym, aby zidentyfikować Szymona z Cyreny. Zwróćcie uwagę na list Pawła, 16 rozdział, 13 werset, list do Rzymian, w którym czytamy takie słowa. Pozdrówcie Rufusa, wybranego pańskiego i jego matkę i moją, pisze apostoł Paweł. Rufus był niezwykle oddanym człowiekiem, oddanym chrześcijaństwu, tak iż nazywano go wybranym w Panu. Jego matkę apostoł określił mianem swojej matki, więc mówi to o pewnych relacjach. Aleksander, chociaż nie wyróżniał się, nie jest w żaden sposób obudowane jego imię, również jest wymieniony. To byli ludzie, którzy byli rozpoznawani w Kościele. Kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 1 werset, czytamy takie słowa. W Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon zwany Niger i Lucjusz Cyrenejczyk i Menam, który się wychował razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. Symeon to odmiana hebrajskiego imienia Szymon. Niger zaś oznaczał zwykle człowieka ciemnoskórego. Szymon z Cyreny pochodził z Afryki. Inny tekst Dziejów Apostolskich mówi nam, 11 rozdział 21 werset, że ręka pańska była z nimi i wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę. A wcześniej jest powiedziane, niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. To ci ludzie zakładali zbór w Antiochii. Skąd oni się tam wzięli? Obcokrajowcy. Drodzy, doświadczenie, jakie Szymon z Cyreny zdobył pod krzyżem, przeżycie, jakiego był udziałowcem, to przemieniło zupełnie jego życie. To wpłynęło całkowicie na jego dom. Prawdopodobnie wrócił do Cyreny, podzielił się całym świadectwem, tym, co przeżył, doświadczył, odkrył. Jego dom doświadczył zbawienia. wrócił do Izraela i był jednym z tych, którzy zakładali zbór w Antiochii. Ale bardziej znani, kiedy pisano Ewangelię Marka, byli jego synowie. Dwóch synów, Aleksander i Rufus. Oni również nawrócili się. Jest to przepiękna historia, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo. Wszystko ma swój cel, sens, miejsce i czas. Przykład tego człowieka z Cyreny, którego zmuszono, aby niósł krzyż, niesie ze sobą potężną lekcję dla naszego życia. No i nie jest to pierwsza taka sytuacja, o której Biblia mówi, że kogoś zmuszono, aby szedł. A kto by cię przymuszał, czytaliśmy, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Jezus w tym rozdziale, czytaliśmy go na wstępie, ten fragment, używa kilku obrazów, aby pokazać to, co czeka człowieka, który będzie go naśladował. Czego może się spodziewać? I wśród tych obrazów jest wezwanie, aby iść dalej niż tego ktoś żąda od nas. No oczywiście możemy powiedzieć, że my wypełniamy każdy swój obowiązek. Obowiązkiem cywila było poddać się rozkazowi żołnierza rzymskiego. Ale idzie jednak o to, jaką mamy mieć postawę wobec tego, co jest nadobowiązkowe w naszym życiu. Żaden człowiek nie śmiałby odmówić żołnierzowi jednej mili, ale kto chciałby pójść dalej o jedną milę? Uczeń Jezusa zawsze jednak wybierał drugą milę. To znaczy, że uczeń Jezusa starał się robić więcej, niż się to od niego wymagało. I w życiu Szymona z Cyrenejczyka, chociaż nie wiemy, w którym momencie, mówiąc obrazowo, została przekroczona ta granica obowiązku, to on niósł krzyż do samego końca, być może dłużej niż prawo rzymskie od niego tego wymagało. W każdym razie musiał być pod krzyżem, mógł uciec, kiedy nadarzała się okazja. Ale wierzę, że tam pozostał i doświadczył w pełni tego wszystkiego, czym krzyż był. Droga na Golgotę nie była odległa, ale często ludzie szli bardzo wolno, różnymi uliczkami, po to tylko, aby jak najwięcej mieszkańców miasta poznało, że złoczyńcy idą na krzyż. Z tego może zrobić się i dwie mile, patrząc dosłownie. Przyszedł jednak taki moment na tej drodze Szymona, że dobrowolnie wziął krzyż. I to zmieniło jego życie. Nie ten początkowy przymus. Zanim Jezus powiedział o krzyżu swoim uczniom, to najpierw usłyszeli, że muszą zaprzeć się samych siebie. Czytamy o tym w kilku miejscach Ewangelii. Można zostać zmuszonym do noszenia krzyża i nadal być nieprzemienionym przez ten krzyż człowiekiem. Moment, w którym jednak decyduję się na krzyż z własnej, nieprzymuszonej woli, to jest chwila, w której dobrowolnie rezygnuję z czegoś w moim życiu. Dlatego zaparcie się, o którym mówił Jezus, poprzedza wzięcie krzyża. Przemienionego życia nie rozpoznaje się po tym, jak kto wypełnia obowiązki, ale po tym, ile kto z siebie da Panu, gdy nikt od niego tego nie wymaga. To jest chrześcijaństwo. Tym było zawsze chrześcijaństwo. Uczeń Jezusa nie będzie minimalistą, żyjącym według zasady, że nic nie zrobię ponad pewną granicę, którą sam dla siebie ustalę i dopuszczę do swojego życia. Tyle, ile muszę, ewentualnie jak jakieś prawo kościelne albo coś, ktoś oczekuje. Tyle, ile muszę, tyle zrobię. Pytanie, czy taka jest nasza postawa w życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła? Drodzy, dobrze być jest obowiązkowym. Spełniajmy swoje obowiązki. Ale co jest w naszym sercu, gdy kierujemy się wyłącznie zasadą obowiązku? W naszym sercu panuje wówczas nie łaska, ale zakon. Bo łaska jest to niezasłużone dobro. Zakon zaś i spełnianiem obowiązków. Doświadczyliśmy Bożej łaski. Z łaski jesteśmy zbawieni, mówi Biblia. On nie musiał okazywać nam łaski. To nie był Jego obowiązek, by nam wyświadczać łaskę. To Pan nasz zdecydował dobrowolnie o tym, aby wyświadczyć nam takie dobro. Jezus powiedział, ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Drodzy, gdy kierujemy się zakonem, prawem, obowiązkiem, robimy tylko tyle, ile prawo od nas wymaga. A i tu czasem zawodzimy. Lecz gdy kierujemy się łaską, stajemy się podobni do Jezusa. On okazał nam swoją łaskę. Lecz teraz my możemy żyć w tej łasce. On wylał na nas obficie to dobro. Lecz my możemy wylewać to dobro jedni na drugich. Jezus poszedł, mówiąc obrazowo, drugą milę dla nas. Z łaski, z miłości. Bo wiedział, że tego właśnie potrzebowaliśmy w naszym życiu. Jako chrześcijanie, drodzy, wchodzimy w różne sytuacje. W naszym życiu one się pojawiają. Jednymi z takich jest po prostu cierpienie, doświadczenie. Nie chcemy ich dla siebie. Ale musimy przez to przechodzić. Nie wybieramy tego, ale przychodzi to na nas, spada to na nas. Ale w tych doświadczeniach, jeżeli zbliżamy się do Pana, w tym naszym trudzie, jeżeli akceptujemy tą drogę, jaką idziemy, jeżeli ufamy Bożej opatrzności, że tak musiało widocznie być, to wychodzimy później z tych naszych problemów przez Boga przemienieni. Ponieważ w czasie tej podróży od początku do końca ta podróż była podzielona na dwa etapy. Pierwszej mili musiałem wejść w tą sytuację i drugiej mili zgodziłem się na tą sytuację, ponieważ ufam Bogu. Zawierzyłem Bogu, powierzyłem całe moje życie Bogu, a Jego opatrzność, troska i opieka jest ze mną. Tacy ludzie, którzy doświadczają drugiej mili w cierpieniu, są przemienieni, gdy wychodzą z niego. Ale można doświadczyć wielu problemów i wyjść z nich i zupełnie nie wziąć żadnej lekcji. W słowach muszę, jeśli są one w Biblii, a czasem są tam umieszczone nie bez powodu, w tych słowach muszę znajduje się wiele błogosławieństwa. Jeden przykład chcę tylko zostawić każdemu z nas. W liście Piotra, apostoł Piotr, pierwszy rozdział, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 29 i 30 werset. Drugi. No to pomyliłem chyba rozdziały. Momencik. Wybaczcie przerwę. No nic, opowiem o tym. Znajdziecie to w domu, zachęcam, albo jeszcze ktoś w trakcie. Jest napisane takie słowa, że to nie jest żadna łaska, gdy za grzechy cierpicie, ale kiedy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga, jeśli okazujecie cierpliwość. Znajdziecie to w liście Piotra. Ale przecież ja nie muszę cierpieć z powodu dobrych uczynków, mógłbym powiedzieć. Ja nie muszę cierpieć z powodu moralnego życia, moich osobistych wyborów, dobrych wyborów. Ja nie muszę cierpieć z powodu wiary w mojego Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie muszę. Ale jeżeli to czynisz, okazując cierpliwość, to jest właśnie łaska. Trwasz w łasce tej sytuacji, dajesz łaskę. To niezasłużone dobro wypływa też z twojego życia. Nie musisz tego robić, ale to robisz. Okazujesz cierpliwość. A robisz tak dlatego, bo to nie jest już ta twoja pierwsza mila, ale robisz dlatego, bo rozpocząłeś tą drugą milę. To jest to nastawienie twojego serca. I o tym tak naprawdę mówi kazanie na górze. Kiedy ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi. A więc w różnych doświadczeniach, chwilach trudnych, chwilach, kiedy cierpimy, bo ktoś wywiera na nas presję, bo ktoś urąga nam, my możemy zachowywać się i żyć tak, jak Jezus głosił. W łasce możemy trwać. Słowa apostoła Piotra, które również wypowiedział w drugim liście: niech się wam łaska rozmnoży. Tam mowa też o pokoju. Wiecie, one nie brzmią magicznie, kiedy zastanowimy się tak na dobre nad tym wszystkim. Ale widzimy, że możemy obfitować w łaskę, okazując sobie dobro, innym ludziom dobro. Nawet wówczas, gdy myślimy, że ci ludzie nie zasłużyli na to, że w naszych oczach nie, to im nie będę niczego robił, dawał nic z siebie dla takich. Ale tym właśnie jest łaska, jeżeli to robimy. Czasem dajemy z siebie tylko tyle, aby nikomu nie dać powodu do złego słowa pod naszym adresem. Nieraz mogę angażować się wyłącznie do tego miejsca w moim życiu, by odebrać prawo komukolwiek do powiedzenia mi, że zaniedbuję swoje życie. Taki maskujący się minimalizm. Ale jeżeli tak robię, a tylko ja, ty wiesz, czy tak robisz, to jesteś nadal na tej pierwszej mili. Cały czas chrześcijaństwo dla ciebie jest czymś, co musisz. I wszędzie widzisz, że ktoś do czegoś cię zmusza, obliguje, zobowiązuje. Wszędzie tylko widzisz te rzeczy. Dlaczego? Bo jesteś ciągle na pierwszej mili. Jesteś ciągle na początku tej drogi za Jezusem. Zobaczcie, czy zdarzyło nam się coś zrobić dla Pana, aby inni dali nam spokój, aby nie zarzucili nam tumiwisizmu, braku odpowiedzialności? Czy zdarzyło nam się czynić dobro, by podtrzymać dobrą reputację o sobie? Moja pierwsza mila, ona zawsze jest z jakiegoś powodu, który dotyczy bardziej mnie niż kogokolwiek innego. Coś bardziej dla siebie robię. Szymon musiał wziąć ten krzyż, ponieważ straciłby życie, gdyby odmówił żołnierzowi. A włócznia, która dotknęła tylko jego ramienia, ty poniesiesz krzyż, mogłaby przebić go, gdyby odmówił kategorycznie. Moją pierwszą milę idę, aby wypełnić mój własny zakon. Ale ci, którzy chcieli iść za Jezusem i wyznaczali granice tego, dokąd pójdą, w końcu opuszczali Jezusa. Nie byli w stanie pójść dalej za nim. Nie szli już z Jezusem dalej, bo dalej był koszt, dalej była cena. By zrozumieć, drodzy, chrześcijaństwo, czym ono jest, a czym ono nigdy nie było, trzeba zobaczyć w nim coś więcej niż wymagania, powyżej których już nikt nie może ode mnie niczego oczekiwać, czy do niczego się doczepić. Myślę, że czasem zbyt często myślimy i koncentrujemy się na tych własnych granicach. To prawda, nieraz jesteśmy gotowi na tą pierwszą milę. Jesteśmy obowiązkowi, ale wyłącznie na pierwszą milę. I to jest powód, dlaczego, i wyjaśnię to za chwilę, to jest powód, dlaczego nie możemy, wielu z nas nie może w pełni doświadczać Jezusa w relacjach między sobą. Bo on idzie znacznie dalej. Uczeń Jezusa pójdzie z nim drugą milę. No ale co to oznacza? Czym dla mnie jest tu i teraz ta druga mila? Moja pierwsza, druga mila, drodzy, przemieniła zupełnie moje życie. Twoje życie na pewno też. I każda następna jest dowodem, jest takim przypomnieniem, że w moim i twoim życiu nie chodziło nigdy o to, co ja chcę, to, co ja wybiorę. Ale o to, aby robić i żyć tak, jak Jezus chce, to, co On wybiera. Przykład. Zbory macedońskie rozumiały tą zasadę. Posłuchajcie, drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 5 wersetów. A powiadamy wam, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności mogą to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, aby mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. A powiadamy wam o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Co, w totolotka wygrali? Nie, totalnie biedni ludzie. W skrajnym ubóstwie. Ale to ich, ta ich sytuacja nie ograniczała ich. Tyle mogę. Nie, oni ponad wszelkie możliwości, zaskakując wszystkich, którzy to widzą, ponad jakiekolwiek oczekiwanie, oddawali najpierw siebie Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Drodzy, Bóg nie jest zainteresowany naszym życiem według tego, co ode mnie się wymaga. Takie życie mogło zadowalać Boga w czasach zakonu. Teraz chodzi o inny rodzaj życia, inny wymiar życia, gdy poznałem Jezusa. On jest zainteresowany moim życiem ponad wszelkie oczekiwania, ponad jakiekolwiek granice. Podczas tej drugiej mili nikt nie mówi ci, że coś musisz, ale idziesz, bo wybierasz dla siebie taki scenariusz dla życia. Zważając i troszcząc się o Bożą wolę. I mamy być ludźmi, którzy wzięli krzyż, idą za nim dalej niż się od nas tego wymaga, zaskakując wszystkich wokół. I wierzący w Macedonii byli takimi ludźmi. Dawali siebie Panu, ale czytamy także, że dawali siebie ludziom, apostołom, którzy wówczas byli reprezentantami Kościoła. Co to znaczy dać siebie Kościołowi, innym ludziom? Czy to tylko jest coś zarezerwowanego dla pastorów, starszych zborów albo pełnoetatowych pracowników? No tacy mogą, bo mają czas. Tu nie o czas chodzi. Tu o serce chodzi. To jest coś dla wszystkich. Czy dajemy siebie innym ponad miarę? Takie powinniśmy stawiać sobie pytanie. Czy szukamy okazji, czy nie odpuszczamy sobie tej inicjatywy, aby dać siebie więcej niż ktokolwiek ode mnie oczekuje, że mógłby otrzymać. Może ktoś spodziewa się, nie wiem, że dzisiaj mu podasz rękę, nie podasz rękę, ale nie spodziewa się, że ty go uściskasz. Głupie, nie? Ale takie proste. Może ktoś chce, abyś spędził z nim 5 minut, a nie spodziewa się, że ty już kilka masz zarezerwowanych godzin. Może ktoś chce, abyś zawiózł go gdzieś, ale nie przypuszcza, że ty tam i poczekasz i odwieziesz z powrotem. A może ktoś potrzebuje pomocy i nawet mu się nie śni, że ta pomoc przyjdzie od ciebie i przekroczy wszelkie oczekiwania. Może potrzebujesz pocieszenia. Wyjdziesz stąd i pomyślisz, nikt nawet nie zapytał, nie odezwał się. Ale może nie wiesz, że będziesz wisiała na słuchawce 2-3 godziny, bo tyle osób do ciebie zadzwoni, a jeszcze ktoś odwiedzi. Czy taki kościół jest niemożliwy? Może jakaś siostra miała bardzo trudny tydzień i miała dyżur. W grafiku zborowym była. Ale tobie nie przyjdzie na myśl, że można by jej pomóc. Przecież ty też masz trudny tydzień. Każdy twój tydzień jest trudny. To nie twoja mila, nie twój grafik, nie twój czas. Ale możesz całkowicie zaskoczyć tą osobę i pomóc jej, wiedząc, że miała takie trudne chwile. Czy taki kościół jest niemożliwy? Wiecie, tych pytań i tych obrazków można stworzyć bardzo wiele. One mówią o tym, czym jest chrześcijaństwo, czym było chrześcijaństwo. I mówią też o tym, do czego można zredukować chrześcijaństwo, gdy tego nie ma. Obowiązek kończy się wraz z pierwszą milą, lecz drugą idzie się sercem, miłością, bezinteresownym poświęceniem. za którym już nie ma żadnych korzyści, oczekiwań. Tam są tak naprawdę same koszty, straty i nikt mi tego nie zrekompensuje. Właśnie tego poziomu życia chrześcijańskiego dotyczy kazanie na górze. Zbór w Efezie, jeden przykład, żył tym kazaniem na górze. Ale któregoś dnia, czytamy o tym w Księdze Objawienia, porzucili swą pierwszą miłość. Stali się obowiązkowi i nikt nie mógłby się do nich doczepić, ale zrobił to ktoś. Zrobił to Jezus. Księga Objawienia, drugi rozdział. Chcę przeczytać kilka wersetów bez zbędnego komentarza. Do aniołów zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Nie ma się do czego przyczepić. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę. I tam mowa o doświadczeniu. Z jakiej wyżyny? Z kazania na górze. Z tego miejsca spadł ten zbór. Ale przyczepić się nie ma do czego. I zbyt często, drodzy, myślimy, że nasze chrześcijaństwo to obowiązkowość. To coś głębszego. W kazaniu na górze, w tym tekście, który czytałem na wstępie, czytaliśmy także: temu, kto cię prosi, daj. No i zbyt często myślimy, że tu chodzi o pieniądze. Bo dzisiaj ludzie skupiają się tylko na swoich potrzebach. Wielu ludzi szło za Jezusem, by polepszyć sobie sytuację materialną. Ale któregoś dnia pewien biedny człowiek usłyszał takie słowa: złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. To był żebrak. On w życiu nie pomyślałby, że potrzebuje czegoś więcej niż uciułanie kilku monet na kolejny posiłek. Piotr jednak widział, jaka jest potrzeba tego nieszczęśnika. To nie brak pieniędzy mu doskwierał, brak Boga. Jezus ostrzegał, abyśmy, ludzie wierzący, nie byli zajęci, nie byli ociężali. I wspomina kilka rzeczy, a wśród nich mówi o trosce o byt. Wielu ludzi żyje bez Boga, ale czasem są to ludzie, którzy przyszli do Niego, ale potem stopniowo Go opuszczają. Jeśli dzisiaj myślimy o brakach życiowych, materialnych, to zaprząta często nas umysł, ale nie mamy w swoim życiu tej nowotestamentowej relacji z Jezusem, no to nie mamy nic. To zakon najwyżej mamy. Jeśli zyskamy pieniądze, nadal jesteśmy nędzarzami. Bez Jezusa jesteśmy biedakami. Ale to nie chodzi o pusty portfel, to z powodu pustego serca. Jezus wciąż nas kocha. Jezus idzie z nami dłużej niż ktokolwiek by zechciał pójść. To dotyczy mojego życia i twojego życia. Jeśli nie znasz Jezusa, a dzisiaj jesteś tutaj, takiego Jezusa, jeśli o takim Jezusie nie słyszałeś, nie słyszałaś, to chcę ci powiedzieć, że On jest tutaj i chce być w twoim życiu. Chcę ci dać nowe życie. Chcę odmienić twoje życie. Pójdzie dalej niż przypuszczasz. Na koniec chcę wrócić do Szymona Cyrenejczyka, który musiał wziąć krzyż. Wróćmy do tej myśli. Czasem dzieci w chrześcijańskich rodzinach tak się czują. Nie chcą iść do zboru, a muszą. Nie chcą pomóc rodzicom w służbie, a muszą. Nie chcą uczestniczyć w ich chrześcijańskim życiu, ale muszą. I to w dodatku często tak długo, dopóki żyją pod ich dachem, a nie do chwili, kiedy im pomachają dowodem osobistym przed nosem. Drodzy, wielkie to było błogosławieństwo dla Szymona, gdy wziął krzyż, chociaż musiał, ponieważ jakaś władza była nad nim, która go zmusiła. Ja tu mówię też teraz o władzy rodzicielskiej, którą dał Bóg, bo wszelka władza jest od Boga, a nie ma innej. Gdy coś musimy, wydaje się to przekleństwem. Coś przykrego mnie spotyka. Czegoś, co nie chcę dla siebie. On też, jak Żyd pielgrzym, nie chciał krzyża. Ale od tego miejsca rozpoczął swoją podróż z Jezusem. Pod ciężarem tego krzyża, idąc z Jezusem, mógł jednak doświadczyć później całej atmosfery Golgoty aż do końca. I myślę tak, że dzieci biorące udział w poświęceniu swoich rodziców, gdy to oglądają, widzą to, uczestniczą, gdy ci rodzice idą tą drugą milę dla Jezusa, to te dzieci, wierzę, że wcześniej czy później doświadczają Jezusa. Mogą opierać się temu, mogą się przeciwstawiać, mogą być niechętne, bo to takie poniżające, bo ktoś mnie zmusza. Ale któregoś dnia wszystko się zmienia. Muszą towarzyszyć rodzicom, muszą poddać się prawu rodziców, prawu tej pierwszej mili, do której ich zmuszono. Lecz któregoś dnia zbliża się do nich sam Jezus, przychodzi ten moment ukrzyżowania. Przychodzi ta cała atmosfera Golgoty, tych wbijanych gwoździ, stawianego krzyża, tego momentu, i to tylko Duch Święty może wnieść i wnosi, że właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że to moje grzechy przybiły go do tego krzyża, że to ja mu pomogłem. To ja zabiłem tego, który przyszedł dać mi życie. I te nasze dzieci doświadczają niebywałej atmosfery. Ja słyszałem, widziałem, że tak się dzieje. I wtedy rozpoczyna się w ich życiu ta druga mila. One już nic nie muszą. One teraz właśnie tego chcą. One teraz właśnie nie wyobrażają sobie, by mogło być inaczej. Uciekały przed tym. Nie chciały tego. Ale teraz nie wyobrażają sobie życia bez tego. To jest Jezus. Jak nawracają się dzieci w chrześcijańskich rodzinach? Nawracają się pod krzyżem. Nawracają się często, rozpoczynając pierwszą milę według zasady muszę. Ktoś zmusił ich, aby tam ciągle byli. Ale gdy przychodzi obecność Boga, no wtedy rozpoczyna się zupełnie inny etap i część życia. Nawracają się sercem do Pana, aby iść dalej niż ktokolwiek o nich przypuszczał. Jak Rufus, wybraniec Boży. Jak Aleksander, synowie Szymona Cyrenejczyka. Drodzy, atmosfera pierwszej mili nic nie zmienia w życiu rodziny. Lecz gdy rodziny idą drugą milę, gdy idą na poziomie kazania na górze, w poświęceniu, w oddaniu, pewnego dnia przychodzą nieoczekiwane zmiany. I taka rodzina doświadcza cudu. To są obietnice, które Bóg objawia w Bożym Słowie. Możemy je tylko przez wiarę wziąć. Droga na Golgotę zmieniła nie tylko życie Szymona z Cyreny, ale ukształtowała życie jego domu. Pewnie macie wiele osób na myśli niezbawionych w waszych domach. Powiem wam, że tylko druga mila w waszym życiu jest w stanie cokolwiek zmienić. Oczywiście zawsze można powiedzieć, jeśli Bóg chce kogoś zbawić, może to zrobić bez mojego udziału. Ale jak w takim układzie interpretować słowa Jezusa, słowa apostoła Pawła, przepraszam, który powiedział, jak mają się nawrócić, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? To nasze życie jest najlepszym zwiastowaniem, jest najlepszą opowieścią o krzyżu. I albo go nosimy, idąc dalej niż ktokolwiek zechciał, albo no, nie widzimy nic koło siebie. Oczywiście chcę zaznaczyć, że zbawienie zawsze jest cudem i w żadnym stopniu nie zależy od nas. Jak to pogodzić? Ano tak, że musimy pamiętać, aby nie być nigdy zgorszeniem, ale być maksymalnie jak to możliwe zachętą dla tych, którzy są wokół nas. Droga na Golgotę zmieniła życie wielu ludzi. I kończąc już, na koniec chciałbym przytoczyć pewne przysłowie. Weźmy sobie jego do serca, choć ono nie pochodzi z Biblii, ale zawiera pewną mądrość. To przysłowie mądrość wypowiedział pisarz Paulo Coelho. Posłuchajcie. Opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. Amen.